Na czym polega pani zawód, pani profesja?
Ja mam takie dwie ścieżki zawodowe, ale taką, z którą dzisiaj się spotkaliśmy, to jest terapia, którą przeprowadzam, bądź coaching. Jestem terapeutą integratywnym, nie integracyjnym, nie integralnym, tylko integratywnym. Łączę różne modalności pracy w byciu z drugim człowiekiem, w pomocowości. Jestem również coachem. Neurocoachem, zajmuję się też neurodydaktyką, czyli zajmuję się od młodzieży po ludzi z późną dojrzałością, żeby nie używać słowa senior, bo jakoś tak nie pasuje mi do nich senior.
A jak wygląda taki typowy dzień pani pracy?
Ja jestem z ADHD, już wprawdzie dojrzałym, więc mój dzień wygląda w ten sposób, że jak rano wstanę i trochę poćwiczę i wypiję gorącą wodę, to siadam do komputera i tam tworzę programy na przykład, odpowiadam na maile, a później spotykam się z ludźmi. Bo jakby dla mnie najważniejszą wartością jest spotykanie się z ludźmi i coraz częściej staram się to robić offline, nie online. Więc to jest taka praca, która wymaga ode mnie bycia tu i teraz, uważności i tego, żeby właśnie z tym drugim człowiekiem być.
Czy każda sesja jest do siebie podobna w jakiś sposób, ma jakiś ustalony schemat, czy są zupełnie różne od siebie?
Właśnie to, że jestem terapeutą integratywnym, czyli pracuję w różnych modalnościach, to te modalności, te rozmowy z drugim człowiekiem przygotowuję i dostosowuję do tego, jak ten człowiek funkcjonuje, z czym do mnie przyszedł. Czy to jest pierwsza sesja, czy to jest kolejna. Za każdym razem staram się te różne narzędzia, którymi dysponuję, mieszać, pokazywać różne ścieżki, różne możliwości, różne drogi, żeby nie było to tak, że przychodzi do mnie człowiek w schemacie. Dla mnie najważniejszy jest człowiek jako nie ideał, tylko jako powrót do siebie i żeby móc powrócić do siebie, czasami trzeba zastosować na przykład neurografikę. Mogę również z nim rozmawiać, mogę z nim ćwiczyć, mogę również przeprowadzać klawiterapię.
Prowadzi pani fundację. Czym ona się zajmuje?
Tak, prowadzę fundację Sploty i to jest fundacja, która zajmuje się właśnie wspieraniem, pomaganiem innym, ale nie żeby ich motywować, nakłaniać do tego, żeby byli kimś innym, tylko do tego, żeby odkrywali siebie na nowo albo wracali do siebie po tych ścieżkach i podróżach związanych z tym, że muszę być lepszy, muszę być szybszy, muszę być sprawniejsza, muszę wszystko ogarniać. Fundacja powstała po to, żeby ludziom dać wgląd w siebie, w swoje ciało, bez oceny, bez różnych narracji, bez żadnych magicznych obietnic, że w ciągu jednego razu, na przykład spotkań czy warsztatów, nagle zmieni się twoje życie, tylko tak, żeby mogli siebie odkryć. Więc fundacja jest zarówno dla dorosłych, którzy nie mają być lepszą wersją siebie, tylko mają wrócić do siebie. Dla młodzieży, która jest przebodźcowana ekranami niebieskimi, scrollowaniem, nie ma na przykład takiego kontaktu z drugim człowiekiem, jak ja pamiętam, że miałam, bo po prostu nie mieliśmy tych wszystkich narzędzi, ale to też budowało relacje. Więc dajemy oddech młodzieży, żeby mogła doświadczać i w taki sposób, że to nie są na przykład wykłady, to nie są jakieś takie spotkania motywacyjne, tylko to jest realne doświadczanie przez różne formy aktywacji. Od takich form związanych właśnie z rysunkiem, po formy związane z uważnością na swoje ciało. Z oddechem, z ruchem, tak to wygląda.
A czy każdy może się zgłosić do tej fundacji?
Oczywiście, my jesteśmy otwarci dla każdego. Różne grupy wiekowe z nami się spotykają. Najczęściej współpracujemy z młodzieżą od 13, 14, 15 roku życia najchętniej, bo tam już wchodzi ta samodzielność, której ten młody człowiek szuka. Przez młodzież, która na przykład studiuje i też czuję tą presję wymagań nie tylko od siebie, ale od rodziców, od otoczenia, a czasami też potrzebuje wsparcia życia, które otwiera im głowę, drogę do tego, żeby lepiej poznawać świat, bo też zajmujemy się neurodydaktyką, czyli tym, jak mózg przyswaja informacje. Przez oczywiście dorosłych, którzy szukają szczęścia w tym świecie przebodźcowanym i też z osobami z późną dojrzałością i też z osobami, które są z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. Więc naprawdę jesteśmy otwarci dla wszystkich, dla tych, którzy widzą potrzebę doświadczania i sprawdzenia, na przykład, czy te metody, które my oferujemy, są dla nich. Bo ja uważam, że człowiek powinien być w poszukiwaniu czegoś dla siebie, żeby siebie lepiej zrozumieć, żeby siebie lepiej odnaleźć. I tak jak różne formy mamy dostępne, tak nasze formy też są tym, żeby człowiek sprawdził, na ile to jest dla niego i na ile mu to pomaga. Bo my staramy się robić wszystko, żeby człowiek od nas wychodził z narzędziami, z którymi może pracować sam. Czyli nie uzależniamy go od siebie, że musi koniecznie do nas przychodzić. Uczymy go pewnych form działania, samopomocy, samoobserwacji, samodbania o ciało. W taki sposób, żeby mógł przenieść to do domu. My jesteśmy tak naprawdę tym pierwszym bodźcem, żeby pokazać, że takie narzędzia istnieją. Jesteśmy też do tego, żeby pokazać, jak je zastosować, dać pakiet i dać formę do tego, żebyś spróbował, spróbowała, żebyście to robili, żeby to nie zostało tak, że idziesz na zajęcia, wychodzisz z nich i już nic nie pamiętasz. Tylko żeby można było pracować z tym w domu.
Czy we współczesnym świecie da się jakoś unikać stresu, a jeżeli nie, to czy da się go jakoś redukować?
Czy da się unikać? Tak, jak wyjedziemy w Bieszczady i odłączymy się od wszelkiej komunikacji zewnętrznej, no to może być stresem to, że na przykład nie mam czym siebie nakarmić, albo na przykład, no nie wiem, agregat prądotwórczy mi nie zadziałał, albo świeczki mi się skończyły. I to jest naprawdę bardzo dobry stres i chciałabym mieć tylko taki stres, ale ten, który mamy codziennie funkcjonując w dzisiejszym świecie, nie da się uniknąć słuchania o tym i tak naprawdę takiej mocnej izolacji, dlatego że no, to, co się najmocniej zawsze sprzedaje, to, że był pożar, wypadek, że ileś osób zginęło, że coś się stało i to musi być bodziec, że coś złego się stało. No i też jak słuchamy czegoś, to nas bardziej zawsze interesuje, nie czyjś sukces, tylko czyjaś porażka. Może nie zawsze, nie użyję tego kwantyfikatora, ale często to jest jakby tym hakiem takim zapalającym, na przykład do plotki, ty wiesz co, tam się wydarzyło. I jeżeli kończy się to, słuchaj, oni byli tacy szczęśliwi, to niezbyt ciekawe. Ale jeżeli coś się złego wydarzyło, wtedy z chęcią tego słuchamy. No tak jesteśmy skonstruowani. Ale teraz druga część. Można z tym pracować. I po to jesteśmy, jako Fundacja Sploty, po to też ja mam swoją misję, żeby pokazywać ludziom, że we współczesnym świecie można wyrobić w sobie mechanizmy, czyli nie świat zewnętrzny, tylko świat wewnętrzny układać w taki sposób, żeby ten stres redukować, żeby nie udzielały mi się czyjeś emocje, żeby nie odzwierciedlać tego, co świat mi proponuje, jeżeli to jest dla mnie niedobre, ale najważniejsze, najważniejszą umiejętnością jest rozpoznawanie tego, co jest dla mnie stresorem, co mnie przebodźcowywuje, co mnie uruchamia w różnych sytuacjach, które będą dla mnie potencjalnymi sytuacjami stresowymi, bądź w ogóle stresogennymi, czyli jak ja już wiem, że to się ma coś zadziać, to ja umiem reagować tak, żeby się temu nie poddawać i tworzyć swój wewnętrzny dobrostan. I ważne jest to też, żeby to nie było tylko to, co jest czasami ciężkie do zrobienia, czyli na przykład przejdźcie się, wsiądźcie do jakiegoś pojazdu, czy na jakiś pojazd i udanie się do lasu i tam jakby wyciszanie się, ale też właśnie, żeby w tłumie się wyciszyć i odizolować swoje emocje, które mnie niszczą w taki sposób, żeby być wśród ludzi, ale nie poddawać się temu natłokowi przebodźcowania, tym stresorom.
A jak możemy dbać na co dzień o swój mózg i jakie są największe mity powielane na temat jego działania i pracy?
Przede wszystkim świadomość tego, co się dzieje wokół mnie i znajomość siebie. Czyli jeżeli ja wiem, że mam tendencję do uruchamiania się, tylko ktoś mnie w jakiś sposób drobny zaczepi, to między innymi właśnie w fundacji, czy przychodząc do mnie na spotkania, uczymy się tego, żeby rozpoznawać te sytuacje i żeby nie poddawać się im. Żeby móc rozróżniać to, co jest moje, a to, co jest drugiego człowieka. To, co pracuje dobrze ze mną, to, co ja wiem o sobie, żeby funkcjonować dobrze w tym świecie. Mit o pracy mózgu? No na pewno to, że cały czas mamy myśleć o tym, że jesteśmy w dobrostanie, że inne osoby nas mega inspirują. My jesteśmy najlepszymi ekspertami od samych siebie. I inspiracja jest mega ważna, ale ja muszę znaleźć klucz do siebie, taki, który będzie tylko mój, nie cudzy, bo jeżeli ja będę powielała czyjeś zachowania, wartości, bez wiedzy o tym drugim człowieku, chociaż ja uważam, że nigdy się nie dowiemy, co na przykład jest w tobie, żeby tobie pomóc tak do końca, to ty jesteś najlepszym ekspertem od siebie, no i żeby twój mózg nie płatał ci takich figli, że ty patrząc na mnie i na przykład mówiąc, kurde, to na nią tak super działa, ona mówi, że to jest rewelacyjne, więc ja też to zastosuję, to jest właśnie to, że ty szukasz swojej drogi, swojej ścieżki, ja ci tylko proponuję to, co możesz zrobić. Więc największym mitem jest to, że wydaje nam się, że nasi idole żyją na przykład w super świecie, który nie ma żadnych problemów, a oni pokazują tylko cząstkę swojego świata. Nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że chronią swoją prywatność, a z drugiej strony są tylko ludźmi.
Czy istnieją nawyki, które pomagają poprawić jakoś koncentrację i pamięć?
Tak, jest ich mnóstwo. Ja stosuję takie metody, na przykład w swoim życiu i też proponuję je innym, żeby, kiedy są jakieś sytuacje stresowe, ktoś mnie uruchomi, żebym wiedziała, że to, co jest we mnie, pilnuje mnie, chroni mnie i dba o mnie. I często mówię sobie, że nie poddam się tym emocjom. Albo na przykład mówię sobie, że wybieram spokój. Jakby pracuję na poziomie wyboru czegokolwiek dla siebie, a nie chciejstwa. Czyli wybieram dla siebie spokój, wybieram dla siebie równowagę. Wiem, że wszystko jest po coś i zastanawiam się wtedy, po co na przykład to jest, żeby nie wchodzić w narrację wydarzenia, nadawać jemu kontekstu, nadawać jemu napędu i na przykład uspokoić gadającą głowę. Jak można jeszcze z tym pracować? Ja na przykład zawsze na samym starcie polecam to, żeby, uwaga, teraz będzie opisowo, żeby zapamiętać, lewa ręka, ta od serca, zasłania lewe oko. I patrzą oczy w górę, nieważne czy te pod ręką oko jest otwarte czy zamknięte, w każdym razie patrzy w górę i w ten sposób oszukujemy trochę gadającą część naszego mózgu, oddychamy, już jest to mega sprawdzone. Oczywiście to jest metoda naukowa z neurobiologii, która potwierdza, że potrafimy na ten krótki czas odłączyć się od tej gonitwy myśli. Na pewno szybkie ruchy gałek ocznych, tak żeby oszukać trochę i pobudzić nerw błędny, oszukać nasz mózg przed właśnie gadaniem. Ale taką najważniejszą rzeczą to jest rozumienie mechanizmów tego, że to, co było, to już było, to nie wróci. Te scenariusze, które my układamy do tego, one mają się nijak do rzeczywistości, która nastąpi. A druga rzecz, my nie wiemy, co nastąpi. My nie wiemy, co nas za chwilę spotka. Najważniejsze jest jakby możliwość przekonania siebie, że najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. Owszem, powinniśmy jakieś plany robić, które nam dają możliwość osadzenia siebie w czasie. Chociaż czas, który my znamy, ma tak naprawdę no, trochę ponad 100 lat, czyli te zegary, godziny, w których żyjemy, te rytmy, w które się wsadzamy. Warto o to zadbać najbardziej. Czyli o tą teraźniejszość, nie przejmować się przeszłością, bo nie cofniemy, nie zrobimy takiej narracji, która pozwoli nam lepiej zrozumieć to, co było. Żyjmy tu i teraz.